W programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa, dr Szymon Bakalczuk, samodzielny publiczny szpital kliniczny numer 1 w Lublinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór panie redaktorze.
Dobry wieczór. Panie doktorze, za temat dzisiejszego spotkania, temat dzisiejszej audycji wybrałem leczenie, i zaraz tu będziemy uściślać, niepłodności, bezpłodności, bo wydaje mi się, i chyba nie jestem w błędzie, że jest to już choroba cywilizacyjna.
Nie da się ukryć. Ja osobiście wolę określenie niepłodność, ponieważ niepłodność tak naprawdę daje szansę pacjentom na leczenie i uzyskanie w wyniku terapii zdrowego potomka. Natomiast pojęcie bezpłodności jest pojęciem bardzo pejoratywnym i w pewnym sensie dyskryminującym dla pary. Więc zostańmy przy pojęciu niepłodność.
Zostajemy przy pojęciu niepłodność. Metod leczenia czy prób zaradzenia niepłodności jest bardzo wiele. Ale zastanawiam się, panie doktorze, nad czymś takim, mianowicie, że... Czasy się zmieniły, ten problem wcześniej nie był diagnozowany, czy obecny rozwój cywilizacyjny, tempo życia, to w jaki sposób żyjemy, przekłada się również na naszą kondycję i możliwości posiadania potomstwa?
Na pewno sytuacja ulega zmianie, ale przede wszystkim dzięki temu, że mamy większą świadomość i większe możliwości diagnostyczne. 30 lat temu pary także zgłaszały się z tym problemem do lekarzy, ale nie do końca uświadamiały sobie, po pierwsze, że czynnik męski jest równie ważny jak czynnik kobiecy. W tamtych czasach wszyscy uważaliśmy, i zresztą lekarze także, że najważniejszy jest problem kobiety i jeżeli uzyska się u kobiety poprawę, to ciąża powinna być. Natomiast dzisiaj mamy pełną świadomość, że rozkład problemów płodnościowych jest zarówno po stronie męskiej, jak i po stronie jego partnerki. Ponadto ludzie wcześniej zgłaszają się z tym problemem i dzięki temu mamy większą szansę pomocy. Kiedyś uważało się, że jeżeli po 2 latach trwałego związku, w którym para współżyje bez zabezpieczenia, to dopiero wtedy trzeba się zgłosić do lekarza, jeżeli nie ma ciąży. Dzisiaj po pierwsze stoimy na stanowisku, że już 12 miesięcy wystarczy, a jeżeli para ma troszeczkę bardziej zaawansowany wiek, 35+, to nawet po 6 miesiącach warto się już zacząć interesować przyczyną, dlaczego nie mamy dzieci.
Powiedział pan para i to koresponduje dokładnie z tym, co powiedział pan przed kilkoma minutami. Do niedawna było tak, że jeżeli w związku nie było dziecka, to była wina kobiety. Koniec, kropka. Teraz to się zmieniło.
Zdecydowanie się zmieniło. Andrologia polska jest kierunkiem medycyny, kierunkiem wiedzy nawet, bo jest to pojęcie interdyscyplinarne, które się bardzo szybko rozwija.
Od razu muszę się wtrącić, bo konia z rzędem temu, kto dzisiaj jest nawet wśród specjalistów, pracowników ochrony zdrowia, precyzyjnie określić, czym jest andrologia.
Andrologia jest to nauka, która się zajmuje przede wszystkim problemami rozrodczości męskiej, a więc tych narządów, które są związane z problemami rozrodu. Czyli do androloga zgłasza się każdy pacjent, który ma zarówno problemy hormonalne, jak i problemy z produkcją plemników, które są jednak w prokreacji najważniejsze, jak i z innymi zaburzeniami, które wydawałyby się, że są w obrębie innych dyscyplin, na przykład seksuologii, urologii, ale jednak jeżeli się skupiamy na problemach rozrodczości, to generalnie to jest domena andrologów.
Ale tutaj pewnie też mogłyby się pojawić takie głosy i proszę wybaczyć. Cóż pan opowiada? Przecież szereg jest takich przypadków od Picassa przez gwiazdy sceny filmu Rocka, którzy doczekali się jako ojcowie potomków w zaawansowanym co najmniej wieku.
Ja ani razu nie wspomniałem, że wiek jest definitywną przeszkodą w posiadaniu potomstwa. u kobiety zjawisko menopauzy de facto kończy okres prokreacyjny. U mężczyzny nie ma czegoś takiego jak pełnowymiarowa andropauza. Dzisiaj zresztą to określenie jest, powiedzmy sobie, nawet passé, ponieważ używamy określenia late onset hypogonadyzm, czyli późny hypogonadyzm, co wiązane jest zarówno ze spadkiem poziomu testosteronu, jak i ze spadkiem możliwości prokreacyjnych. Ale u mężczyzny nie ma takiej gwałtownej granicy klimakterium, koniec możliwości prokreacyjnych, bo nie, kobieta nie produkuje komórek jajowych i w sposób naturalny poczęcie staje się niemożliwe. Natomiast u mężczyzny ten spadek jest powolny. Jeżeli mężczyzna na początku swojego życia prokreacyjnego, czyli 18+, miał tych plemników w 1 ml 30, 40, 50 milionów, to w wieku pięknym, takim jak Picasso czy inni znani ze sceny i z kultury ojcowie, może mieć 5, 10 milionów, ale to już wystarczy do poczęcia, nawet naturalnego. Nie trzeba procedur in vitro, ani innych procedur wspomagających.
Ale bardzo dobrze, bo udał mi się ten nieco taki podstęp, że wiek jest tu, jeżeli mówimy oczywiście o kwestii rozrodczości i poczęcia, kwestią niebywale ważną, żeby nie powiedzieć fundamentalną.
To nie podlega w ogóle dyskusji. Wraz z tym, o czym pan redaktor wspominał, czyli z tym rozwojem cywilizacji, postępem, no nawet dobrobytem, rządzą kształcenia się, przesuwa się bardzo wiek, w którym pary zaczynają starać się o dziecko. Jeżeli kiedyś standardem było, że pierwsza ciąża jest między 20 a 25 rokiem życia, to dzisiaj rzadko która kobieta stara się o ciążę planową przed 25 rokiem życia. Do gabinetów specjalistów, takich jak mógłbym o sobie powiedzieć, czyli medycyny rozrodu i andrologii, zgłaszają się pary z reguły po 30 roku życia dopiero. I o ile pary po 30 roku życia jeszcze te szanse mają wysokie, to już pary po 40 roku życia te szanse gwałtownie spadają.
Panie doktorze, czy to jest tak, że pary planujące dziecko powinny udać się wcześniej, niejako profilaktycznie, do specjalisty, czy ginekologa, czy androloga?
To jest w zasadzie marzenie każdego lekarza zajmującego się leczeniem niepłodności. Że para, która planuje ciążę, albo w ogóle planuje bycie ze sobą, z odległą nawet perspektywą ciąży, kobieta bada się u ginekologa, czy jest generalnie zdrowa. Czy ma jajeczkowanie, czy jest prawidłowe wszystkie funkcje hormonalne. A mężczyzna powinien wykonać najprostsze badanie, czyli badanie nasienia. Ma plemniki i w dobrych ilościach, i dobrej jakości, czy nie daj Boże ich nie ma?
Panie doktorze, i ta cezura wiekowa jest powiązana z tym, o czym znowu pan mówił przed kilkoma minutami, czyli wejścia kobiety w wiek menopauzalny.
No, wiek menopauzalny to już w ogóle w sposób naturalny wyklucza poczęcie. My mówimy o sytuacji
około menopauzalny.
Przedmenopauzalny zdecydowanie, bo koło menopauzalny też prawdopodobnie nie będzie naturalnego jajeczkowania. Mówmy o takim wieku jak 35+. Otóż to jest udowodnione statystycznie, że płodność kobiety zaczyna się gwałtownie obniżać po 35 roku życia. A więc ten dzwonek alarmowy powinien się kobiecie włączyć, jak ma 35 lat skończone. To najlepiej widać na statystykach zapłodnienia pozaustrojowego, gdzie skuteczność u par 25-letnich, gdzie przyczyną jest niedrożność jajowodów, brak prawidłowej ilości plemników u mężczyzny, to u tych par mamy nawet skuteczność rzędu 50 i więcej procent. U par powyżej 35 roku życia to zaczyna gwałtownie spadać. Powyżej 40 to już jest poniżej 10% skuteczność. A więc to najlepiej widać, jak wiek pośrednio i bezpośrednio wpływa na płodność pary. Dotyczy to także mężczyzn. To nie jest tak, że mężczyzna ma otwartą drogę 50-60 lat. Też 35 jest tą cezurą, przy której powinien zacząć się zastanawiać nad chęcią posiadania zdrowego potomstwa.
Panie doktorze, czy oprócz wieku jest jeszcze coś, co możemy sami wyeliminować, bądź wpłynąć na to, żeby płodność była ta naturalna, bardziej skuteczna?
Na pewno jest bardzo wiele czynników. Przede wszystkim jakość naszego zachowania prozdrowotnego, czyli prawidłowe odżywianie się, rezygnacja z używek, ale tych używek groźnych. Nie mówię tutaj o kawie, mówię o papierosach przede wszystkim, o alkoholu, bo wbrew pozorom wypijanie codziennie jednej, dwóch, trzech lampek wina przez kobietę albo 4-6 piw. Jak czasami się zdarza, przychodzi pacjent, ja mu zadaję proste pytanie, co z alkoholem? Nie chodzi mi tu o alkoholizm, tylko co z alkoholem? A nie, ja nie piję. Po czym siedząca obok żona mówi zaraz, a te 4 piwa co wieczór?
To jest pewnie jeden z tych najważniejszych problemów i tempo życia, do którego pewnie wszyscy
tempo
możemy
życia.
Się...
Nie wspomnieliśmy jeszcze o problemie narkotyków, który wbrew pozorom coraz bardziej w czasie zbierania wywiadu płodnościowego staje się istotnym elementem. Ale tempo życia, stres, nadmiar bodźców, na które jesteśmy narażeni, czyli otaczająca nas chemia, mikroprądy, z którymi mamy do czynienia, te przysłowiowe telefony noszone w kieszeni spodni przez mężczyzn, komputery, to wszystko na nas oddziaływuje. Nie ma jednoznacznych wyników, które by mówiły, że to rzeczywiście uszkadza jakość plemników, ale proszę zapamiętać, że w ciągu ostatnich 40 lat norma ilościowa plemników z 60 milionów spadła do 15.
Czyli coś jest, mówiąc kolokwialnie, na rzeczy. To nie są zwykłe zabobony.
To nie są tylko zabobony, tylko rzeczywiście nawet przetworzone produkty żywnościowe mają pośredni wpływ. Mikroplastik, który jest wszędzie w tej chwili, którego nie unikniemy, pijąc wodę butelkowaną z butelek plastikowych, już osadzamy w organizmie mikroplastik. Dość trudno jest udowodnić to przy pomocy pełnych badań prospektywnych z podwójną ślepą próbą, ale ex juvantibus, czyli z naszego doświadczenia lekarskiego, wynika, że jakość potencjału prokreacyjnego zarówno mężczyzn, jak i kobiet niestety maleje, a więc istnieje coraz większa potrzeba aktywnego przeciwdziałania tym problemom, czyli wcześniejszej profilaktyki, diagnostyki i wejścia z terapią tylko wtedy, kiedy to jest potrzebne.
I o tę terapię teraz pana doktora chciałbym zapytać, bo to nie jest tak, że zgłasza się do specjalisty para i od razu specjalista proponuje zapłodnienie pozaustrojowe, bo absolutnie. To jest zupełnie, no właśnie, to jest jakby absolutnie zupełnie inny rozdział. Na początek musi wejść terapia, o której pan wspomniał. Jaka?
Nie będziemy tu mówić szczegółowo, jakie leki, w jakich sytuacjach, ale u mężczyzny powinniśmy przeprowadzić badanie nasienia przesiewowo podstawowe, a już kiedy wchodzimy w fazę diagnostyki, ma być to rozszerzone badanie z testami. Ponadto musimy określić status genetyczny nasienia mężczyzny. Rozumiem przez to badanie fragmentacji DNA. I z tym będą się wiązały określone leki, bo być może okaże się, że potencjał oksydoredukcyjny nasienia jest nieprawidłowy, musimy wejść antyoksydantami. Ale nie może to się odbywać na zasadzie, że koledze pomogło, to i ja będę to łykał, tylko do konkretnego pacjenta szyjemy terapię dopasowaną do tego pacjenta. Będzie to terapia, może to być przede wszystkim terapia zarówno hormonalna, jak i przy pomocy antyoksydantów, jak i poprawiająca przepływy naczyniowe w jądrach, a zatem poprawiająca parametry nasienia. Z kolei u kobiety diagnostyka ma polegać przede wszystkim na określeniu rezerwy jajnikowej, czyli tego potencjału, który możemy jeszcze wystymulować u danej kobiety i sprawdzeniu, czy ma owulację, czy jeżeli nie ma owulacji, mamy szansę, co przed chwilą powiedziałem, stymulacji owulacji, czyli uzyskania jej przy pomocy leków. Oczywiście ważne jest, jeżeli mówimy o poczęciu naturalnym, sprawdzenie drożności jajowodów, bo przy niedrożnych jajowodach żadnej szansy nie ma. Przeszkodą mogą być też różne schorzenia ogólnoustrojowe albo ginekologiczne, takie jak endometrioza, przez wiele lat lekceważona. Następny etap to próba uzyskania ciąży w sposób naturalny, bo każda para na początku chciałaby uzyskać ciążę w sposób naturalny.
Co jest oczywistością.
Co jest oczywistością dla wszystkich, ale my musimy mieć świadomość, że przy niektórych parametrach nasienia poczęcie naturalne będzie niemożliwe. I terapia ma polegać na tym, żeby pacjenta, który nie kwalifikuje się do terapii poczęcia naturalnego, przesunąć, jeżeli to tak można żartobliwie powiedzieć, do grupy, w której taka szansa istnieje. Używamy takiego nie do końca ładnego określenia jak stosunek celowany, czyli współżycie w określonym dniu, czy w określone dni, bo okres płodny u kobiety to nie jest jedna godzina, tylko troszeczkę więcej, ale przy pełnym monitoringu cyklu kobiety. Monitoring ma być zarówno ultrasonograficzny, jak i hormonalny. I wtedy wiemy, kiedy najlepiej odbyć stosunek, z którego ma być poczęte dziecko.
Panie doktorze, czy to nie jest też trochę tak, bo wielokrotnie teraz podkreślamy w naszej rozmowie to, że taka wizyta u specjalisty czy specjalistów, zarówno androloga, jak i ginekologa, dotyczy obojga pacjentów. A czy nie jest tak, że jednak gdzieś tam w przypadku mężczyzn ten opór jest? Czy wręcz przeciwnie, spotyka pan się najczęściej z takimi sytuacjami, że przychodzi para i generalnie jest zdecydowana i otwarta na walkę?
Więc może nieładne tak słowo. Się składa, że ja leczeniem niepłodności zajmuję się już wiele lat. Obserwuję ewidentne zmiany w postawie pary. Kiedyś zgłaszały się do mnie kobiety, które brały skierowanie dla mężczyzny i nie zawsze to skierowanie realizowały. Teraz najczęściej przychodzą oboje z nastawieniem, że chcieliby mieć dziecko, próbują rok, dwa, trzy i efektu nie ma. Równie często zdarzają się sytuacje, że przychodzi sam mężczyzna, ponieważ jego partnerka chodzi do swojego ginekologa w Lublinie, poza Lublinem i ten ginekolog mówi, ale proszę zbadać mężczyznę. Więc ta świadomość, że problem dotyczy pary jest coraz większa.
Panie doktorze, ja tak zastanawiam się, czy to jest, znaczy na pewno to jest sytuacja i rzeczywistość ogólnoświatowa, bo potomstwo czy chęć posiadania potomstwa dzieci odkłada wiele osób, bo to dom, kredyt, samochód, wakacje, etc., etc. i długo można by wymieniać.
Na pewno tak. I uczestnicząc w różnych kongresach Europejskiego Towarzystwa Ludzkiego Rozrodu i Embriologii, Światowego Towarzystwa Andrologii, z racji pełnionych funkcji w różnych tego typu konferencjach biorę udział, widzimy, że postępy cywilizacji w niektórych krajach gwałtownie powodują problemy demograficzne, bo tak jak pan redaktor przed chwilą słusznie powiedział, odkładamy te sprawy na później, bo najpierw trzeba skończyć studia, potem trzeba zdobyć mieszkanie i budzimy się, że już mamy 35 lat. Więc to jest na pewno problem. Poza tym coraz więcej osób deklaruje, że nie chce mieć dzieci. Jest to sytuacja dramatyczna, ale tutaj nie czynniki medyczne decydują i ja bym się wolał na tym nie skupiać. Natomiast staramy się pomóc każdej parze, która do nas przychodzi. Proszę pamiętać, że statystycznie w Polsce dotyczy to 1,5 miliona par w wieku prokreacyjnym. Problem niepłodności. I nie wszystkim uda się uzyskać ciążę w sposób naturalny i tu bardziej zaawansowane techniki wspomaganego rozrodu, poczynając od inseminacji, poprzez zapłodnienie pozaustrojowe, dają olbrzymią szansę uzyskania potomstwa. Statystycznie w tej chwili, oczywiście to, co mówiłem na początku, to zależy jeszcze od grupy wiekowej, ale pary poniżej 30 roku życia mają powyżej 50% szans na uzyskanie potomstwa na którymś z etapów terapii.
Wrócę jeszcze do tej myśli i tego wątku, który pan powiedział, bo on mi się bardzo spodobał, że idealną sytuacją dla specjalistów byłoby to, gdyby para przed chęcią, inaczej podejmując decyzję o chęci posiadania dzieci, na początek jednak wybrała się na badania do specjalisty.
Tutaj to się wiąże z taką sytuacją dość specyficzną, że czasami jest potworny szok dla pary, kiedy się na przykład okazuje, że partner nie ma w ogóle plemników. Współżyje normalnie, wygląda jak Superman, a plemników nie ma, ponieważ przechorował w dzieciństwie ciężką świnkę z zapaleniem jąder i to spowodowało brak plemników. I dla tej pary moment, w którym odbierają wyniki, jest szokiem zarówno psychologicznym, jak i no, zdarzało mi się w gabinecie mieć sytuację, w której nie wiedziałem, czy mam ratować kobietę, która się dowiedziała o tym wyniku, czy mężczyznę, który wpadał prawie w histerię. W związku z tym takie badania wcześniejsze byłyby słuszne, ale nigdzie na świecie się ich nie udało zrealizować. Nie ma czegoś takiego jak w ramach nauk przedmałżeńskich przyjście z wynikiem spermiogramu.
Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dr Szymon Bakalczuk z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 był gościem Szlachetnego Zdrowia. Bardzo dziękuję. Dobranoc.
Ja dziękuję. Dobranoc.